co to znaczy odpowiedzialny biznes.
Ciekawe i pouczające, prawda? Spytał profesor po bardzo długim i bardzo nudnym wykładzie. Odpowiedziały mu pełne umęczenia mruknięcia. Po zdemaskowaniu i ocaleniu przed zemstą ze strony dyrektora, porywacze nie mieli innego wyjścia, jak tylko grzecznie siedzieć i pilnie zapisywać słowa profesora. Na początku udawali entuzjazm, witając każde wypisane równanie i na bazgrany wykres okrzykami super i mega ciekawe. Po pewnym czasie ucichli i z udręczeniem wpatrywali się w tablicę.
No i widzicie, że wszystko jest bardzo proste. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej można łatwo wytłumaczyć.
Ta, jasne.
Wystarczy założyć, że każdy działa w sposób uczciwy, starając się tylko zmaksymalizować swoje korzyści. Ale działa. Ludzie chcą jak najlepiej wydać pieniądze, firmy rozwijają się, wykorzystując nowe technologie, a konkurencja rynkowa zmusza je do stałego podnoszenia wydajności. Dzięki temu gospodarka się rozwija i każdy na tym korzysta. I pracownicy, i właściciele kapitału.
Ale przecież to nieprawda.
A dlaczego uważasz, że to nieprawda?
No, bo przecież te wszystkie firmy, one działają tylko dla zysku.
No właśnie.
I nie obchodzi ich, że niszczą środowisko naturalne.
I że wyzyskują pracowników. Przecież im mniej zapłacą, tym większe mają zyski. A szefowie dostaną gigantyczne nagrody, mam rację?
No tak, ale...
Dodają niezdrowe chemikalia do żywności.
Testują produkty na zwierzętach.
Zmawiają się i zawyżają ceny.
Uciekają do rajów podatkowych.
Niszczą konkurentów.
Oszukują klientów.
A potem ludzie tracą oszczędności całego życia.
No dobrze, no dobrze. Oczywiście, że macie wiele racji.
No właśnie.
Niestety zdarzają się i takie przypadki, o których mówicie.
Zdarzają się, stale są, bo korporacje gonią za zyskiem.
No właśnie.
Oczywiście, że firmy starają się wypracować jak najwyższe zyski. To normalne. Firma, która nie przynosi zysku, bankrutuje, więc zyski są warunkiem jej przetrwania. No i poza tym pamiętajcie, że pieniądze, którymi obracają duże firmy, zazwyczaj nie są ich własnością.
Jak to co?
Kapitał należy do inwestorów, czyli ludzi, którzy mają oszczędności i pożyczają je firmie, oczekując, że przyniosą im dochód.
Czyli przyznaje profesor, że kapitał należy do bogaczy.
Wszystko się wydało.
Ogromna część kapitału należy dziś do ludzi średnio sytuowanych, którzy mają odłożone oszczędności i starają się je dobrze zainwestować. Na przykład w USA ponad 2/3 ludzi posiada akcje przedsiębiorstw albo udziały w funduszach inwestycyjnych, które kupują akcje. W Polsce ten odsetek jest niższy, no, ale też nie mały. To naprawdę nie są wyłącznie milionerzy. To są w większości normalni, przeciętnie zarabiający ludzie. No i oni wszyscy oczekują od firm, no, czego oczekują?
No, zysków.
Większych zysków, bo dzięki temu ceny akcji rosną.
No, ale ci ubożsi na pewno żadnego kapitału nie mają.
A, też nie do końca. Nie do końca tak jest.
Co? Jak to?
Jedną piątą całego kapitału krążącego po świecie stanowią pieniądze funduszy emerytalnych. Od wypracowanych przez nie zysków zależą emerytury milionów ludzi. A zgodzicie się przecież, że przeciętny emeryt nie jest żadnym bogaczem.
Niech nawet tak będzie, ale przecież to nie emeryci kierują firmami. Co mogą zrobić posiadacze akcji, żeby zyski były większe?
O, bardzo wiele mogą zrobić. Mogą na przykład sprzedać akcje, które nie przynoszą oczekiwanego dochodu. A to powoduje spadek wartości firmy, bo im więcej inwestorów chce sprzedać akcje, tym cena niższa. Mówi się, że inwestorzy głosują nogami.
Dlaczego?
Głosują nogami, uciekając z firm, których zyski są zbyt niskie. I teraz, im więcej ich ucieka, tym większe ryzyko, że firma zatonie. I to właśnie tworzy niesłychaną presję na zarządzających, aby starali się wypracować jak najwyższe zyski. Bo od tego wypracowania najwyższych zysków zależy zarówno przyszłość firmy, no, jak też ich własne dochody.
Okej, a to dlaczego?
Bo prawie zawsze premie wypłacane menedżerom zależą od tego, jak duży zysk uda się wypracować w zarządzanej przez nich firmie. A czasem te premie są wręcz ogromne, jeśli tylko są odpowiednio duże zyski.
No i sprawa jasna. To znaczy, że za tym wszystkim stoi po prostu chciwość.
Kasa.
Inwestorzy chcą większych zysków, a menadżerowie chcą większych premii. A środowisko naturalne za to płaci.
No tak, bez wątpienia ludzie chcą, aby ich oszczędności przynosiły jak największy dochód. Możecie to oczywiście nazwać chciwością, możecie.
No bo tak jest.
Ale... czy naprawdę jest to zawsze coś nagannego? O, wasi rodzice mają konto w banku?
No na pewno.
No, mają. A czy narzekają, że oprocentowanie depozytów jest niskie?
No, pewnie, że tak. Powinno być znacznie wyższe.
A no właśnie. Ale przecież nie uważacie, że to dowód jakiejś chciwości ze strony waszych rodziców?
No nie,
zrozumiałe, że chcieliby wyższych odsetek. Więc nie dziwcie się, że człowiek, który kupił na giełdzie akcje, też chce, żeby przynosiły dochód i oczekuje od zarządzających firmami, żeby wypracowali jak największe zyski.
No ale czyli co, chciwość jest dobra?
Znasz te słowa. Chciwość jest dobra. To cytat z filmu Wall Street.
No.
Starego, sprzed niemal 40 lat, ale,
bardzo
dobry film. Mówi tak pewien bezwzględny inwestor giełdowy, tłumacząc, że pogoń za zyskiem jest zawsze słuszna i usprawiedliwia nawet najbardziej brutalne i nieuczciwe działania, bo dzięki temu firmy są zmuszane do stałego rozwoju.
Ale smutno.
Nie może usprawiedliwiać każdego działania. Na pewno nie usprawiedliwia łamania prawa, ani działań, które szkodzą innym.
No tak.
Ten filmowy inwestor uważał, że usprawiedliwia, ale w końcu trafił do więzienia. Więc pogoń za zyskiem nie zawsze wychodzi na zdrowie.
No to czego nie wolno robić dla zysku?
No i dlaczego to nie zawsze wychodzi na zdrowie?
Właśnie.
Przede wszystkim... nie wolno łamać prawa i oszukiwać. Niestety, oszustwa dla zysku, no, mają miejsce. Pamiętacie, co to jest piramida finansowa?
Mniej więcej.
No, rzekoma okazja na wielkie zyski, o których od początku wiadomo, że nigdy się nie pokażą. Zyski są, no, ale tylko dla oszusta, który zbiera pieniądze od inwestorów, a potem chce z nimi uciec. Jak uda się go złapać, idzie do więzienia, bo złamał prawo.
Ale takie cuda to są chyba możliwe tylko w finansach.
Piramidy akurat w finansach. A inne cuda w innych dziedzinach. Kiedy kilka lat temu nakazano ograniczenie emisji spalin przez samochody z silnikiem diesla, zarządzający pewnego wielkiego koncernu uznali, że wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami, a więc ze spadkiem zysków. No i kazali zainstalować w autach specjalne oprogramowanie, które w czasie pomiaru emisji spalin zaniżało jej wartość.
Prawda?
Kiedy sprawa wyszła na jaw, firma musiała zapłacić, i teraz uwaga,
ile?
30 miliardów dolarów kary.
Ile?
Tak jest. Nie warto oszukiwać.
Profesorze,
profesorze,
bo mam pytanie. Cicho, chłopaki, bo chcę się o coś zapytać.
Dobra, przepraszamy, ale to jest lekcja.
Poczekaj,
tak?
A co jeśli firma szkodzi innym, ale nikt jej za rękę nie złapie na łamaniu prawa?
No.
Co wtedy?
To bardzo poważny problem. Bo trzeba przyznać, że gdzie są do zarobienia wielkie pieniądze, tam są też wielkie pokusy. No zwłaszcza, jeśli formalnie nie łamie się prawa. Więc ani więzienie, ani grzywna za to nie grożą. Znane są historie wielkich firm odzieżowych, które przymykały oko, tak to nazwijmy, na to, że ich produkty wytwarzano w ubogich krajach w warunkach, no powiedzmy, skandalicznych.
Ale dlaczego? Ja
słyszałem o tym.
Bo to obniżało koszty i zwiększało zyski. Pracownicy pracowali po 12 godzin dziennie i zarabiali grosze.
Ale to nie fair.
Szczególnie mało płacono kobietom. Wykorzystywano też pracę dzieci. Nie mówiąc już o niszczeniu środowiska naturalnego. Jest taka rzeka w Bangladeszu, która zmieniła kolor na czerwono-czarny od chemikaliów.
Jak to możliwe?
Na to to już nie ma żadnej kary.
No, na szczęście była kara. Bo kiedy w mediach pokazały się reportaże przedstawiające cały ten horror, wielu ludzi się oburzyło. Część konsumentów zaczęła, uwaga, bojkotować produkty tych firm i zrobiło to im fatalną reklamę, a także obniżyło sprzedaż.
I bardzo dobrze, należy im się.
Żeby odzyskać klientów, musiały obiecać, że będą sprawdzać warunki pracy panujące w fabrykach swoich dostawców. To prawda.
No, czyli twierdzi profesor, że to posiadacze oszczędności, zwykli ludzie przyczyniają się do pogoni wielkich firm za zyskami. A z drugiej strony ci sami zwykli ludzie, czyli konsumenci, mogą zmusić biznes do odpowiedzialnego zachowania?
No, to bardzo wygodne. Winni to nie są zachłanni kapitaliści, ani chciwi menadżerowie, którzy zarabiają miliony. Winni jesteśmy my, zwykli ludzie.
Nic takiego nie powiedziałem. Jasne, że często mamy pogoń za zyskiem, za wszelką cenę, bez liczenia się ze środowiskiem, z pracownikami, ze szkodą wyrządzaną innym. Ale pamiętajcie, że w zarządach firm też pracują normalni ludzie. Większość z nas nie chce krzywdzić innych, ani uczestniczyć w nieuczciwych praktykach. No i są też ludzie, którzy patrzą zarządzającym na ręce. Są tacy ludzie. W korporacjach pracuje wiele osób gotowych informować media i władze, jeśli tylko widzą, że dzieje się coś złego.
Ale często tak nie robią.
To są tak zwani niedonosiciele. Sygnaliści.
No ale przecież oni działają przeciw własnej firmie. To raczej dziwne.
Niekoniecznie. Uważam, że sygnaliści wcale nie działają przeciw interesom własnej firmy. Przeciw jej interesom działają raczej ci, którzy świadomie podejmują nieetyczne działania, goniąc ślepo za większymi zyskami. To oni działają nieetycznie.
No bo wszyscy gonią za tymi zyskami.
No i wtopa. Sam profesor mówił, że firmom potrzebne są zyski. No więc jak to możliwe, że większe zyski są przeciwko ich interesom?
A możliwe, bo często chodzi tylko o zyski krótkookresowe, za które potem płaci się spadkiem wartości firmy. Mówiłem już o ryzyku kar albo bojkotu konsumenckiego.
No tak, ale żeby wymierzyć karę, trzeba złapać firmę za rękę. A klienci trochę się pogniewają, a potem zapomną. Zwłaszcza jak ich skusić promocjami.
Zgoda, może tak być. Ale liczą się też inwestorzy, którzy zastanawiają się nad kupieniem lub sprzedaniem akcji firmy. Inwestorzy nie są naiwni. Patrzą nie tylko na to, jakie są zyski, ale również na to, jakie jest ryzyko związane z działaniem firmy. Bo jeśli kiedyś na jaw wyjdą jakieś brzydkie sprawki, no to ceny akcji zaraz spadną. I właśnie dlatego inwestorzy żądają, aby firma informowała ich o takich ryzykach i o tym, co robi, aby ich uniknąć. Nazywa się to, uwaga,
jak?
raportowaniem ESG.
ESG co?
ESG? A co to znowu za cudo?
No to taki angielski skrót od słów, które oznaczają ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i przejrzyste zasady zarządzania.
Nie, no to nie można było tak od razu powiedzieć po polsku, a nie jakiś kucy skrót.
No tak, no. No można, można. Trochę głupio przyznać, ale nie wymyśliliśmy jeszcze w Polsce dobrego skrótu, żeby zastąpić określenie ESG. Może gdybyśmy razem pomyśleli, no...
No to może pomyślimy trochę później, co? No bo teraz niech nam profesor wyjaśni, o co w ogóle chodzi z tym ESG.
Chodzi o to... Nie USG, ESG. Chodzi o to, że wartość firm, które łamią zasady etyczne, może kiedyś gwałtownie spaść. Jeśli działalność firmy bardzo szkodzi środowisku naturalnemu, jej zyski mogą zostać w przyszłości bardzo ograniczone. Mogą zostać zaostrzone regulacje ochrony środowiska. Mogą bardzo wzrosnąć koszty wytwarzania, a konsumenci mogą wybrać produkty innych firm mniej szkodzące środowisku. No i oczywiście możliwe są też wielkie kary.
I bardzo słusznie.
No właśnie. No,
bardzo słusznie.
Tak. Tak, profesorze, tak. A jeśli inwestorzy zwracają na takie rzeczy uwagę, to znaczy, że nie są głupi. Z tym zarządzaniem to w sumie też dość jasne. W końcu, jak w firmie jest jakiś masakryczny bałagan, no to zyski się kiedyś ulotnią.
No tak, oczywiście. Chodzi głównie o przejrzyste zasady. Na przykład takie, które wiążą premie dla menedżerów i pracowników z prawdziwym wzrostem wartości firmy, a nie z osiągniętymi w ryzykowny sposób krótkookresowymi zyskami.
A, już wszystko rozumiem.
Albo o dobrą kontrolę, która zapobiega nieetycznym działaniom, na przykład zjawiskom korupcyjnym.
No tak.
Chętnie dam wam przykład.
To naprawdę mega ciekawe, ale dzięki. Niech lepiej profesor wyjaśni, o co chodzi z tą odpowiedzialnością społeczną.
Tak, właśnie. Przecież firma jest od zarabiania pieniędzy, a nie od jakichś celów społecznych.
Profesor pokiwał głową, nie wiadomo, czy ze zrozumieniem, czy z dezaprobatą, a następnie wstał, podszedł do tablicy i namalował na niej duże kółko.
Widzicie? To jest...
Co to?
O, to jest firma.
No Olek, posuń się, bo nie widzę, no, zasłaniasz mi.
Wyjaśnił, a potem zamazał krzyżykami obszar dookoła kółka.
A dookoła firmy jest jej... otoczenie. Aha. O, tutaj. Ludzie i instytucje, z którymi się firma styka. Są tam jej też klienci. Są inne firmy i są instytucje państwowe. No i oczywiście są tutaj pracownicy.
Ale pracownicy są w firmie, a nie na zewnątrz.
I tak, i nie. Sporo w tym racji. Pracowników trzeba znaleźć, a potem zatrzymać w firmie. W końcu w każdej chwili mogą odejść choćby do konkurencji, prawda? Wobec wszystkich partnerów firma powinna zachowywać się w sposób etyczny. Zwłaszcza wobec własnych pracowników.
Pójdę, to już nie uwierzę. Przecież wiadomo, że firmie zależy tylko na tym, żeby jak najwięcej wycisnąć z pracownika i jak najmniej mu zapłacić.
Dokładnie. Dobrze zarządzane firmy już tak nie postępują. Oczywiście starają się wyciągnąć jak najwięcej korzyści z tego, co robią dla nich pracownicy. Dziś firmy uważają, że najwięcej korzyści mają z pracownika, który jest po pierwsze zmotywowany, po drugie aktywny, pomysłowy i innowacyjny.
To nie tak, że mówił pan wcześniej, że źle ich traktują?
Każdego można przypilnować, żeby spędził określony czas patrząc w monitor, prawda?
Tak.
Ale nie da się go zmusić do tego, żeby w tym czasie wymyślił coś ciekawego i użytecznego. No, Nie da się go zmusić do tego, jeśli nie ma na to ochoty.
No to no jak go do tego zmusić?
No właśnie.
Zmusić, no.
Trzeba pozwolić pracownikom na połączenie pracy z tym, co lubią robić. A w dodatku ludzie się zmieniają.
Żeby tak zawsze było.
I teraz uwaga. Tak zwane pokolenie X, które zaczęło pracować jeszcze w końcu zeszłego wieku, uważało, że warto poświęcić dużo własnego czasu, aby dobrze zarabiać i zaspokoić swoje potrzeby. Potem przyszło jednak pokolenie Y, tak, dla którego ważniejsza była równowaga między zaangażowaniem w pracy, a czasem spędzanym z rodziną i przyjaciółmi. Teraz nadeszło pokolenie Z. Wychowane już w czasach internetu, a ono uważa, że znacznie ciekawiej jest spędzać czas w sieci niż w pracy.
Oj, tam
ale nie przesadzaj.
Tak to jest.
Ja nie.
W każdym pokoleniu jest wielu utalentowanych pracowników, ale każde wymaga innego rodzaju zachęt i innych warunków pracy. Problem też w tym, że pracują razem, więc jak szef z pokolenia X zwołuje zebranie w piątek po południu, pracownik z generacji Y jest wściekły, bo jest umówiony z kolegami, a ten z generacji Z i tak nie słucha, tylko co? Po kryjomu wpatruje się w ten swój smartfon.
Chyba żart.
Pewnie oglądam coś ciekawego.
Prawda?
Bez nadzieja, no naprawdę.
Nie każdy taki jest.
No ale to co można z tym fantem zrobić?
Firma musi zrozumieć, jakie są potrzeby pracownika i zaproponować odpowiednie warunki pracy, żeby nie uważał tej pracy za tortury, ale raczej za ciekawe wyzwanie.
Tak,
oczywiście.
No, tak
tylko w ten sposób można wykorzystać jego talenty i być pewnym, że przy pierwszej okazji nie porzuci firmy. No i oczywiście firma musi traktować go w sposób uczciwy. Wszyscy powinni wiedzieć, że nie ma dyskryminacji. Zasady awansu i wynagradzania są przejrzyste, a efekty pracy dostrzegane i wynagradzane.
No i co? I to jest niby takie proste?
No właśnie.
Proste na pewno nie jest.
No bo wszyscy by byli szczęśliwi, a chyba jednak nie są, nie?
No właśnie.
Proste nie jest, ale jeśli firma chce, by jej wartość rosła, musi dbać o pracowników, zwłaszcza tych najbardziej utalentowanych. I właśnie tego oczekują od niej inwestorzy, bo utalentowani pracownicy są największym atutem firmy i od nich zależy na dłuższą metę jej konkurencyjność.
No dobra.
Porywacze coś między sobą szeptali, bo widać było, że odpowiedzi profesora w pełni ich nie przekonały. W końcu jednak doszli chyba do porozumienia, bo Michał podsumował.
No niech będzie, może w biznesie warto zachowywać się odpowiedzialnie. No ale niech profesor zapamięta, że jak zacznę pracować, to i tak nie dam się nikomu odciąć od mojego telefonu.
No, dokładnie.
No, właśnie. No. No, on to jest przerośnięty.